Do wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego w poranku jeszcze wrócimy, a teraz przy telefonie jest pani Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy już zadomowiła się pani w kancelarii premiera?
Panie redaktorze, pracy mamy tak dużo, że na refleksję na temat mojego samopoczucia w kancelarii czasu brakuje. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy za granicą, jesteśmy obecni na spotkaniach, również w naszym kraju z mieszkańcami. Przypomnę, że zaraz w pierwszym tygodniu, w pierwszych dniach mojej pracy byliśmy w Kozienicach, w przeważnym projekcie energetycznym naszego kraju. Byliśmy również w Brukseli. Pan premier Morawiecki odpowiedział na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przeprowadzona została rekonstrukcja ostateczna rządu, powołany został nowy skład rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dużo się dzieje, dużo pracy przed nami i świadoma jestem tego, że obowiązki, których się podjęłam, muszę i chcę wykonywać jak najrzetelniej po to, żeby być w stałym kontakcie z dziennikarzami, żeby mieć dobre i dużo, może dobre to nie ode mnie do końca zależy, ale chcę mieć wiedzę, którą będę dzieliła się z państwem, tak aby przekazywać na bieżąco to, co się dzieje, dzielić się za państwa pośrednictwem z opinią publiczną działaniami, które podejmuje rząd, a tych będzie dużo. Zresztą tak jak było przez te ostatnie 2 lata, realizujemy program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Kontynuacja zadań przed nami, już rozpoczętych i nowe projekty, które jesteśmy zgodnie z obietnicami zobowiązani przeprowadzić. Kierunki działań na najbliższe miesiące wyznaczyło exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego. Stąd pełna mobilizacja, powołani ministrowie gotowi do pracy. W zasadzie już tę pracę rozpoczęli. W tej chwili zapoznają się z resortami, na których czele stanęli i realizujemy wyzwania. Tak jak powiedziałam, tych jest dużo, będzie dużo, ale robimy to wszystko po to, żeby zbudować silną, bezpieczną Polskę, bezpieczną również pod względem energetycznym, bezpieczną pod względem finansowym dla polskich rodzin. Polskę, w której będzie silna gospodarka w każdym regionie. Stąd nacisk, jaki położył pan premier na innowacje, pozyskiwanie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości z naciskiem na przedsiębiorczość średnią i realizacja już tych wcześniej rozpoczętych działań, jak chociażby ściągalność podatków czy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli naszego kraju. W każdym resorcie można by wymieniać te rzeczy, które można nazwać priorytetem działań w danym obszarze. W związku z tym pełna mobilizacja, wszystkie ręce na pokład. Pracujemy.
Do roboty, tak powiedział w Pałacu Prezydenckim premier Mateusz Morawiecki. Ja patrzę na Gazetę Polską codziennie. Tytuł, nie wiem, czy pani minister już oglądała dzisiejsze gazety. Zdjęcie przewodniczący Komisji Europejskiej Mateusz Morawiecki. Obaj panowie uśmiechnięci. I tytuł, mistrzowska zagrywka premiera Morawieckiego podczas wtorkowego spotkania w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Europejskiej premier Mateusz Morawiecki zaprezentował dokumenty świadczące o tysiącach wniosków azylowych, które są składane w Polsce. Zadają one kłam retoryce Brukseli o tym, że polski rząd nie jest przyjazny osobom szukającym schronienia w naszym kraju. Zauważyłem wyraźną zmianę nastawienia przewodniczącego Junckera, jeśli chodzi o zależność między budżetem Unii Europejskiej, a między innymi kwestią uchodźców. Czy więcej może pani zdradzić tajemnic z tego spotkania polskiego premiera z przewodniczącym Komisji Europejskiej?
Nie jest tajemnicą, że to spotkanie było spotkaniem dobrym. Spotkanie zaplanowano na 2 godziny, przeciągnęło się, trwało 3 godziny. Już to świadczy, że panowie rozmawiali długo na różne tematy. Między innymi rozmowa dotyczyła migracji, Brexitu, walki z mafiami VAT-owskimi, bezpieczeństwem szeroko pojętym, w tym bezpieczeństwie energetycznym, o przyszłości Unii, o pozycji Polski w Unii Europejskiej, o migracji, o problemie, który jest w Unii Europejskiej problemem nierozwiązanym. Nie musimy przekonywać nas, Polaków, bo wiemy, że Polska jest krajem otwartym na pomaganie tym, którzy tej pomocy oczekują, ale jeżeli trzeba wyjaśniać naszym partnerom z Unii Europejskiej, na czym ta nasza pomoc polega, to oczywiście Mateusz Morawiecki, premier rządu polskiego, jest człowiekiem rozmowy, dialogu i wyczerpujących informacji również na ten temat udzielał. Przypomnę, że w naszym kraju przebywa około 1,5 miliona Ukraińców, z czego według szacunków około 5% z Donbasu. Polski rząd zaangażowany jest chociażby w inicjatywę wzmocnienia gospodarczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dołączyliśmy do Funduszu Powierniczego Unii Europejskiej na rzecz Afryki. 50 milionów euro przeznaczone zostało na współpracę w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ponad 7 milionów euro na fundusz powierniczy w Unii Europejskiej właśnie na rzecz Afryki, którego beneficjentem są głównie państwa Afryki Północnej. Przypomnę, że na grudniowym spotkaniu zapowiedź padła również przekazania z państwami Grupy Wyszehradzkiej 35 milionów euro na wsparcie Włoch w projektach mających na celu powstrzymanie nielegalnej migracji z Libii. To, że, przepraszam, premier rządu polskiego bardzo poważnie traktuje pomoc w zakresie nierozwiązanym przez Unię, w zakresie migracji, świadczy chociażby fakt, iż w randze ministra jest przedstawiciel do spraw pomocy humanitarnej i uchodźców, pani minister Beata Kempa. Pomagamy i pomagać będziemy.
Ale to spotkanie, z przewodniczącym Komisji Europejskiej jest w kontekście artykułu 7. I teraz, żeby zmienić nastawienie Unii Europejskiej, zresztą profesor Legutko sceptycznie powiedział, że Komisja Europejska ma swoją własną strategię i tej strategii wobec Polski łatwo nie zmieni. Trzeba pójść na jakieś ustępstwo, trzeba pokazać, że w czymś Polska zmienia swoje nastawienie i to coś musi być istotne z punktu widzenia Brukseli. Czy to coś potrafimy nazwać?
Proszę zauważyć, że to nie są słowa premiera rządu polskiego. Dla nas wszystkich jest jasne, że jednym z priorytetów rządu Mateusza Morawieckiego jest dialog z Unią. Spotkanie, to propozycja spotkania na najwyższym szczeblu została bardzo dobrze przyjęta. Premier odpowiedział na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dyskusje w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości trwają jednak jednak od 2 lat. Nikt nie spodziewał się nagłych zwrotów akcji. Polska ma prawo do reform. Dialog może przynieść pozytywne efekty, ale te efekty czasami nie są natychmiastowe. Czasami trzeba poczekać, przychodzą powoli. Najważniejsze jest to, że trwa dialog. Ta rozmowa dotyczyła nie tylko artykułu 7 i tu jeszcze raz podkreślam, że spotkanie było kontynuacją dialogu, który rozpoczął się podczas pierwszej rozmowy Mateusza Morawieckiego i pana przewodniczącego Junckera, która odbyła się na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu ubiegłego roku, a w czasie wczorajszego spotkania politycy omówili szeroki zakres spraw będących obiektem wspólnego zainteresowania. Powtórzę jeszcze raz, przyszłości Unii Europejskiej, pozycji w Unii, Polski w Unii Europejskiej, polityki unijnej w ramach rynku wewnętrznego, jednolitego rynku cyfrowego, energii czy migracji. Oczywiście, że premier Morawiecki i przewodniczący Juncker mieli również okazję szczegółowo porozmawiać o kwestiach związanych z zasadami praworządności. Politycy zgodzili się co do tego, że spotkają się ponownie, aby dialog kontynuować. I następne spotkanie nastąpi
pod koniec lutego, tak
albo po szczycie. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że tak długo, jak będzie trzeba, wyjaśniał będzie wszelkie wątpliwości związane z wątpliwości pojawiające się w Komisji Europejskiej, bo w interesie wszystkich jest, by oddzielać sprawę sporu o polskie reformy od innych równoległych procesów politycznych i zatruwanie całej agendy Unii Europejskiej byłoby niekorzystne dla wszystkich stron. Polska stara się postępować konstruktywnie wszędzie tam, gdzie widzimy dobrą wolę. Już skończę i tego samego oczekujemy od innych. I to spotkanie, tak jak mówię, z naszej strony oczekiwaliśmy wyważenia interesów Unii Europejskiej, bo Polska jest ważnym partnerem dla Unii. Polska potrzebuje Unii, a Unia potrzebuje Polski.
Pani minister,
się reformy
udać bez...
I kończę już. Już kończę, przepraszam. Nie mogą te reformy, do których mamy prawo, bo chcę powiedzieć, panie redaktorze, tylko jedno ważne zdanie. Obecna w Polsce premier Wielkiej Brytanii Theresa May wyraźnie powiedziała, każdy kraj członkowski ma prawo do przeprowadzania konstytucyjnych zmian w obrębie swoich granic. Polska zawsze przestrzegała i przestrzega praworządności. Nie doszło do jej naruszenia, w związku z czym chcemy tylko korzystać z tego, z czego korzystać możemy, szanując naszych partnerów w Unii Europejskiej.
A jakie były kulisy dymisji ministra Antoniego Macierewicza? Czy to prawda, że jeszcze 48 godzin temu nie wiedział, że przestanie być ministrem obrony narodowej?
Rząd, nowy skład rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego poznaliśmy wczoraj. Wszyscy ministrowie rządu, pani premier Szydło, teraz nowy skład rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego realizował i realizować będzie zarówno program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, jak i wyznaczone przez wcześniej panią premier
Zapytałem
Szydło, teraz Mateusza Morawieckiego, kierunki działań.
To wiemy,
nie ma
pani
resortu,
minister.
Który nie wprowadziłby dobrej zmiany w swoim obszarze. W każdej drużynie, panie redaktorze, na pewnym etapie należy liczyć się z tym, że następują zmiany. My jesteśmy jedną drużyną, pracujemy razem, realizując to, co zostało nam powierzone. oceniamy pracę dotychczasowych ministrów bardzo dobrze. Pan minister Macierewicz zwiększył, podniósł obronność naszego kraju na wyższy poziom i teraz z nowym premierem, nowym spojrzeniem na pewne kierunki zmian nastąpiły pewne przegrupowania. Tyle mam w tym temacie do dodania.
Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zapraszam oczywiście do studia Radia Wnet, żebyśmy następnej rozmowy już nie prowadzili przez telefon. Wtedy łatwiej będzie. Wiele rzeczy będzie łatwiej zrobić. Bardzo serdecznie dziękuję.
Odwiedzę, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam pana,
pozdrawiam państwa. Żal pani komisji Amber Gold?
To bardzo dobry zespół, bardzo dobrze pracowało nam się w komisji śledczej, ale tak jak wspomniałam, jesteśmy drużyną, przyjmujemy takie zadania, takie wyzwania, jakie realizować powinniśmy. Takie decyzje zmian zapadły, zapadają i pewnie będą zapadać i jesteśmy przygotowani na to, żeby nie przywiązujemy się do powierzonych funkcji, jesteśmy przygotowani do tego, aby pracować na powierzonych nam odcinkach. W tej chwili jestem od tego, aby być bliżej pana premiera, bliżej spraw, z którymi będę się dzieliła z opinią publiczną, dzięki państwu, dzięki mediom, dzięki dziennikarzom. Pozostaję do państwa dyspozycji i pracuję.
Dobrego dnia pani życzymy. W takim razie najważniejsza rzecz z dzisiejszego dnia Mateusza Morawieckiego będzie jaka?
Dzisiaj pracować będziemy nad przyjęciem budżetu na rok 2018. Myślę, że to dobry budżet, deficyt 41, z tego co pamiętam, i pół miliarda nie zostanie przekroczone, dochody ponad 355 miliardów, wydatki 397.
Pani minister, czy pani ma to wszystko w głowie, czy na kartce napisane?
To akurat mam w głowie, dlatego że budżet na rok 2018 jest tą pozycją, nad którą pracujemy od wielu tygodni i te liczby nie jest trudno zapamiętać, bo proszę zwrócić uwagę, kilkanaście tygodni omawialiśmy te kwestie w komisjach, stąd nie jest to wielką trudnością.
I tu stawiamy kropkę.
Joanna
Kopcińska, rzecznik prasowy rządu, była gościem poranka Wnet. Jest godzina 7:31. A teraz szybko przenosimy się na Krym, gdzie jest Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet.
24 godziny już spędziłeś na Krymie i co?
Muszę powiedzieć, że niewiele mam do opowiedzenia w tej chwili, ponieważ ten pierwszy dzień to jest dzień na aklimatyzację, na załatwienie podstawowych spraw, takich jak telefon chociażby, dzięki temu możemy dzisiaj rozmawiać. I niewiele mogę powiedzieć o tym, jak wygląda Krym po 24 godzinach, poza tym, że...
Ale tak. Byłeś w sklepie, robiłeś zakupy, byłeś w restauracji, jadłeś obiad, porozmawiałeś z recepcjonistą w hotelu.
Tak, a trzeba też wiedzieć, że nie od razu można o wszystko pytać. I pewne pytania, a zawsze to zmierza do tego, jak się żyje na Krymie, który jest pod panowaniem rosyjskim. Do tych pytań nie od razu i nie z każdym można przechodzić. Muszę powiedzieć, że rozmawiałem z osobą, która ewidentnie idealizuje czas miniony, to znaczy osobą, która była poważnie chora na chorobę, która w większości wypadków jest śmiertelna albo z której się nie wychodzi, ponieważ kończy się ona porażeniem mózgowym i niedowładem. I ta osoba twierdzi, że tylko dlatego została wyleczona. To zresztą mnie zszokowało, bo nigdy nie słyszałem, żeby ukraińska służba zdrowia cieszyła się taką renomą. Powiedział, że jest żywy i rusza rękami, bo nie ruszał tylko dlatego, że był leczony na Ukrainie, a gdyby to było w Rosji, to by już był inwalidą albo być może byłby 2 metry pod ziemią. Jest to osoba, która jest tak zdeklarowaną patriotą, że ma wytatuowany tryzub, godło Ukrainy i z tym tryzubem w letnie miesiące chodzi po Symferopolu i po Krymie i jakoś jeszcze chyba dużych nieprzyjemnej przyjemności z tego powodu nie miał. Tak, spotkałem takie osoby, ale tak jak powiedziałem, jeszcze nie czas, żeby wyciągać jakieś większe wnioski co do samopoczucia ludzi, którzy tu
mieszkają. Ale jest coś takiego nieuchwytnego zawsze w atmosferze. Przyjeżdża się do jakiegoś miasta i coś się czuje. I to coś wyczułeś? Czy to nazwać potrafisz? To coś?
Raczej takich wrażeń nie mam. Raczej hałas, natłok. Symferopol mnie zaskoczył tym, czego w ogóle wcześniej nie zwracałem na to uwagę, że tutaj jest smog. W każdym razie w miejscu, w którym ja mieszkam, mieszkam w centrum, niedaleko dworca, nie da się oddychać. Widziałem nawet ludzi biegających w maskach, co raczej kojarzy się z naszymi problemami z Warszawy. Natomiast ludzie są bardziej otwarci w pociągu. Ja jechałem w przedziale z 2 osobami, które mieszkają tutaj w Symferopolu. I te osoby, będąc na terytorium neutralnym, były bardzo, bardzo otwarte i one mówiły, że one były przeciw referendum. Jedna z tych osób zresztą jest z zachodniej Ukrainy i mówi, że atmosfera jest taka, że ona wyłącza telewizor, nie rozmawia na temat polityki i stara się wyłączyć z życia społeczno-politycznego, żeby nie zwariować. To o tym, jakie są nastroje wśród niektórych ludzi, dowiedziałem się w ukraińskim pociągu. Łatwiej o taką rozmowę było tam. Druga kobieta, z którą rozmawiałem, jest nauczycielką w szkole. Ona była mniej wylewna z racji tego, że ma poważną pracę, ale też mówiła, że ona była przeciw referendum. I te osoby mi mówiły, chociaż z tego, co ja pamiętam, poparcie to było duże, bo przecież widziałem to, że wśród ich znajomych nikt nie poszedł na referendum, nikt nie głosował.
A do mnie nie dzwonił jeszcze nikt z rosyjskich służb, które mają mój telefon, więc to jest dobra nowina. A Wojtek, dzisiaj jakie masz plany na dzisiaj?
No dzisiaj wreszcie trzeba zacząć kontaktować się z ludźmi, którzy by mogli opowiedzieć coś ciekawego i nie będą się bali. Na razie chyba zostaję w Symferopolu, ale docelowo chciałbym opuścić miasto i odwiedzić prowincję, czyli jeszcze przede mną Kercz, Sewastopol, Jałta, takie miejsca, gdzie też z tego co wiem ciekawe rzeczy się dzieją i trzeba będzie do nich dotrzeć. Jak już pan prezes wie, służby mają ten telefon, numer telefonu. Nie udało mi się wykręcić od tego. Natomiast mogę dodać jeszcze o rozmowie z przedstawicielem służb rosyjskich, któremu powiedziałem, że ja wiele podróżuję i często bywam i zajmuję się polską diasporą w Europie. Powiedział, no to pewnie wy często macie takie rozmowy z takimi przedstawicielami służb jak ja. I wtedy powiedziałem, nie, nigdy ze mną na ten temat nie rozmawiał. I rzeczywiście moje zdziwienie i odpowiedź była tak spontaniczna i tak naturalna, że pan się speszył, czego bym się nie spodziewał po przedstawicielu takich poważnych służb jak rosyjskie.
Z Wojtkiem Jankowskim połączymy się jutro. Wojtku, miłego dnia na Krymie ci życzę.
Dziękuję również słuchaczom Radia Wnet.
Jest godzina 7:37.